Dzisiaj chcemy omówić przypowieść o soli, podobieństwo o soli. Jest to nasze pierwsze rozważanie, gdy chodzi o przypowieści. Przyrównanie chrześcijanina do soli występuje w trzech Ewangeliach i każde z nich nieco inaczej oddaje charakter jego oddziaływania na otoczenie. I przyjrzyjmy się tym trzem miejscom. Najpierw Ewangelia według Mateusza, rozdział 5 i werset 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego, zostanie więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. A teraz Ewangelia według Marka, rozdział 9 i wersety 49-50. Każdy bowiem będzie posolony ogniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czym ją wówczas przyprawić? Miejcie w sobie sól i zachowujcie pokój między sobą. I teraz Ewangelia według Łukasza, 14 rozdział, wersety 34 i 35. Dobra jest sól. Jeżeli jednak i sól smak straci, czym zostanie przyprawiona? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzuca się ją na zewnątrz i kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A więc spójrzmy teraz na to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego, zostanie wyrzucona i podeptana przez ludzi. Jeżeli ktoś chciałby docenić czyjąś solidność, czyjąś użyteczność, to wtedy może powiedzieć: ten człowiek jest solą ziemi. Podobnie jak i teraz, to szczególnie w starożytności sól była bardzo ceniona. W środowisku heleńskim mawiano, że jest boska, boskiego pochodzenia. Natomiast Rzymianie uważali, że nie ma nic bardziej użytecznego jak słońce i sól. Oczywiście mowa jest o soli morskiej. W czasach Jezusa sól kojarzono z trzema szczególnymi wartościami. Kojarzono ją z czystością, z ochroną przed zepsuciem, gniciem oraz z polepszaniem smaku. Z czystością dlatego, że sól jest biała, śnieżno-biała. Rzymianie ją uważali za symbol, traktowali ją jako symbol czystości. A to dlatego, że się ją otrzymuje dzięki i morzu, i słońcu. Jako ofiarę, najprostszą ofiarę składali ją bóstwom. Też i Żydzi pod koniec dnia swe ofiary z soli ofiarowali Bogu Jahwe. Stąd też, jeżeli nasze życie ma być ofiarą żywą, świętą i miłą Bogu, jak to mówi Paweł w liście do Rzymian 12, rozdział 1 wiersz, ofiara żywa, święta, miła Bogu, to powinniśmy być ludźmi, którzy stawiają sobie wysokie normy czystości. I to zarówno w słowach, w czynach, a nawet i w myślach. Jedną z cech naszego świata jest zaniżanie standardów uczciwości, solidności, sumienności, norm moralnych. I stąd właśnie chrześcijanin nie powinien temu ulegać. Z jednej strony się nie może od świata izolować, ale jak mówi Jakub w swoim liście, mamy się zachować niesplamionymi przez świat. W starożytności szczególnie sól była stosowana jako środek chroniący żywność przed psuciem się i gniciem. Dzisiaj w mniejszym stopniu, dlatego że mamy już urządzenia, które nam zamrażają, chronią i przechowują naszą żywność. Ale wtedy to była właściwie jedyna droga, jedyny sposób, aby zachować żywność w dobrym stanie. I stąd właśnie chrześcijanin ma być tą solą ziemi. Ziemi, czyli człowieka. Adam, ha-adama, to gleba. I tak sobie ja zawsze wyobrażam, że mówiąc solą ziemi, solą człowieka. I stąd nasze oddziaływanie powinno być oddziaływaniem, tak powiem, odkażającym. Wpływ odkażający na otoczenie. A więc powinienem być kimś, którego obecność może powstrzymać albo i zlikwidować zepsucie, a też i może ludziom ułatwić, innym ludziom ułatwić stawanie się lepszym człowiekiem. No, najbardziej sól jest też znana jako poprawianie smaku potraw i to już dzisiaj jest bardzo stosowane i nawet aż za bardzo. Bo pożywienie bez soli odbieramy jako mdłe, jako niesmaczne. Dlatego też i chrześcijanin powinien, jest w stanie, może i powinien nadawać smak swojemu środowisku, tam gdzie żyje, gdzie oddziałuje na ludzi. I właśnie w świecie naszym pełnym trosk, problemów, właśnie chrześcijanin, każdy z nas, powinien być tym kimś, tym, kto emanuje i optymizmem, i radością życia. No ale Pan Jezus mówi, że jeśli sól zwietrzeje, to się nadaje tylko do utwardzenia jakiejś ścieżki. I może ktoś powie, że chyba to jest jakieś nieporozumienie, bo sól właściwie nigdy nie traci smaku. No ale jednak, w czasach Jezusa w Palestynie budowano kamienne piece z kamieni i zazwyczaj stawiano je na zewnątrz. Tam jest odpowiedni klimat, nie ma śniegu, nie ma takiego zimna jak u nas i stąd na zewnątrz te piece stawiano, a do utrzymania ciepła pod glinę, ażeby odizolować od podłoża, dawano grubą warstwę soli. I oczywiście, że po jakimś czasie pod wpływem temperatury ta sól niszczała. Wtedy tę warstwę gliny zdejmowano, sól wymieniano, a tę sól zużytą rozrzucano po ścieżce, która prowadziła do pieca. I być może Jezus to właśnie miał na myśli. Jeśli chrześcijanin nie wypełni swoje powołanie, to zagraża mu to samo. Powinien być w swoim środowisku solą, ale nie taką jak w tym piecu, ale taką jak mówiliśmy wcześniej i za chwilę to rozwiniemy. Jeśli jednak nie będzie się starał uczynić swojego życia godnym tego miana soli ziemi, dajmy na to czystszym, jeśli nie ma w nim mocy odkażającej otoczenie, straci swoje właściwości, to nieuchronnie ściąga na siebie zgubę, odrzucenie. I pierwotny Kościół nieraz dość niezwykle się tym słowem, tym tekstem posługiwał. Ponieważ wśród Żydów był zwyczaj, że jeśli jakiś Izraelita odpadł, a potem powrócił do wiary, to przed przyjęciem go do synagogi musiał się położyć u wejścia twarzą do ziemi i prosić wchodzących, by po nim deptali. Przez jakiś czas zwyczaj ten stosowano też i wśród chrześcijan. Wierni, którzy uchybili dyscyplinie zborowej, przed powtórnym przyjęciem w poczet członków kładli się u drzwi i prosili wchodzącego: przejdź po mnie, bo jestem solą zwietrzałą. Pamiętam w Krakowie, gdy byłem kiedyś w klasztorze Kamedułów na Bielanach, to właśnie ojciec przełożony gdy mnie oprowadzał, pokazał mi też i wejście do tej świątyni i mówi, tutaj właśnie w progu leży fundator tego obiektu, tego całego klasztoru i też tej świątyni. I ten właśnie bogaty człowiek żył życiem takim bardzo lekkomyślnym, grzesznym, ale był religijny. Dlatego też sobie zażyczył, że gdy umrze, to by go pochowano właśnie w tym miejscu, by wszyscy wchodzący po nim deptali. Szkoda, że dopiero po śmierci to zrobił, a nie wcześniej, jak to właśnie w tym pierwszym wieku było. No i teraz przejdziemy do Ewangelii według Marka, gdzie jest powiedziane, że każdy będzie posolony ogniem. Potem jest drugi werset i zdanie. Dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czym ją wówczas przyprawić? I zdanie trzecie w tym wersecie 50. Miejcie w sobie sól i zachowujcie pokój między sobą. No, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że te zdania, te dwa wersety należą do najtrudniejszych w Nowym Testamencie. I pojawiło się wiele ich interpretacji, objaśnień. A więc, że każdy będzie ogniem posolony, o co tu chodzi. Potem, że jest sól dobra, ale jeśli przestanie być słona, to czym ją doprawić? A potem trzecie zdanie, miejcie w sobie sól i pokój zachowajcie między sobą. Więc to są naprawdę takie zdania trudne, dlatego że one są od siebie oderwane, nie tworzą całości. Bo Pan Jezus często używał sformułowań zwięzłych. W końcu mówił do ludzi, którzy niczego nie nagrywali, nie notowali, tylko musieli zapamiętać. I byli nawykli do tego, że trzeba pamiętać to, co się do nich mówi. Więc Pan Jezus tak mówił, aby to, co do nich przekazuje, było zwięzłe i by mogło głęboko wniknąć w ich pamięć, w ich wnętrze. I potem słuchacze pamiętali te słowa, te zdania, ale zapominali o okolicznościach, w których były wypowiedziane. I ponieważ nie było pisanego tekstu od razu, dopiero powstał po kilkudziesięciu latach, a w tym czasie te wszystkie teksty, zapamiętane zdania, przesłania, mowy, powtarzano, jedni drugim powtarzali. Dlatego też w Ewangeliach, które były spisane z tych właśnie tekstów powtarzanych, mówionych, już przez słuchaczy, przez któreś pokolenie kolejne, jest sporo wypowiedzi Jezusa, które obok siebie są umieszczone, ale są oderwane od kontekstu, w jakim się pojawiły. Dlatego, że właśnie w takim porządku je ktoś zapamiętał, albo też i piszący Ewangelię tak właśnie sobie to zapamiętał. I tu właśnie mamy prawdopodobnie z takim przypadkiem. Nie rozumiemy tych dwóch wersetów, jeżeli nie zauważymy, że są to trzy oddzielne wypowiedzi Jezusa, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Ale to nie znaczy, że nie mają znaczenia. One mają głębokie znaczenie, za chwilę je rozwiniemy. Te trzy wypowiedzi, mimo że różne, łączy jedno słowo. Tym słowem jest sól. Zauważmy. Każdy będzie osolony ogniem. Drugie zdanie. Dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czym ją przyprawić? I zdanie trzecie. Miejcie w sobie sól, zachowajcie pokój między sobą. A więc ten wyraz łączy te trzy zdania. I nie powinniśmy się doszukiwać jakiegoś związku między nimi. Po prostu trzeba je omówić osobno w kolejności zapisu. Więc najpierw pierwszy zapis. Każdy ogniem będzie posolony. I według prawa żydowskiego i w trzeciej księdze mojżeszowej, kapłańskiej, w drugim rozdziale, i spójrzmy do konspektu, ja w tej chwili właśnie patrzę na konspekt, jest powiedziane, że każda ofiara musiała być osolona, zanim złożono ją na ołtarzu. I tę sól nazywano solą przymierza. I po jej dodaniu dopiero ofiara mogła być przez Boga przyjęta, dlatego że jego prawo przymierza określało to jako rzecz niezbędną. A więc Pan Jezus być może nawiązuje właśnie do tego i powiada, że nasze życie, gdy ma być to ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, powinno być przez Boga zaaprobowane, ale wcześniej musi być poddane działaniu ognia. Wszak to będzie przecież ofiara. Ofiara będzie spalona, ale wcześniej musi być osolona. I właśnie ogień tutaj jest tym substytutem soli. Będziemy poddani ogniowi, co nas osoli. To taka duchowa rola ognia, gdy chodzi o osolenie naszego życia. I właśnie w języku Nowego Testamentu ogień ma dwa znaczenia. Pierwsze to oczyszczenie. Ogień oczyszcza. Nasza wiara ma być wytopiona jak złoto, siedmiokrotnie wytopione, przetopione, bo z rudy właśnie ogień wydobywa metal. I ogień symbolizuje wszystko to, co oczyszcza nasze życie. Wprowadza w nas dyscyplinę. Teraz sobie wspominam tekst z listu Piotra, gdy Piotr właśnie pisze o tym, o cierpieniu, o ogniu, a wiemy, jak bardzo on przeżył osobiście zdyscyplinowanie, szczególnie podczas zdrady, podczas pojmania Pana Jezusa, podczas procesu ukrzyżowania. I właśnie ogień jest potrzebny, bo on ułatwia nam przezwyciężenie grzechu. Te nasze doświadczenia życiowe nas oczyszczają. One wzmacniają witalność naszej duszy. A więc trzeba sobie cenić działanie tego ognia, duchowego ognia, tego osolenia nas, bo to oczyszcza naszą ofiarę, nasze życie jako ofiarę miłą Bogu. I takie życie, nasze życie jest oczyszczone uległością w wyniku tego, posłuszeństwem objawionej woli Boga. I właśnie to wszystko w nas sprawia oddziaływanie tej soli ognia, ognia soli. Także ogień nam się kojarzy zawsze ze zniszczeniem. Coś podane ogniowi albo się wytopi, jeżeli to chodzi o rudę i metal, albo też się zniszczy, powiedzmy papier, drewno, słoma. I w tym wypadku wypowiedź Jezusa dotyczy prześladowań. Normalnie one powinny człowieka zniszczyć, zmiażdżyć. Ale chrześcijanin pełen życia Chrystusowego, ktoś, w kim mieszka baranek, który na Golgocie zwyciężył, wstał z martwych, wstąpił na niebiosa i jest lwem z pokolenia Judy. A więc ktoś, kto pomyślnie próby przeszedł. Chrześcijanin, który dał odpór pokusom. Wytrwał w prześladowaniach. Jak jest powiedziane w jednym z listów, że z radością przyjęli grabież mienia. Zobaczcie, wytrwanie, wytrwałości wam potrzeba, abyście obietnicę odziedziczyli. Więc taki człowiek na pewno jest miły Bogu. I taki człowiek z własnej woli, wbrew wszystkiemu, jest wierny Jezusowi. Więc nic dziwnego, że jest też i drogi Bogu, jest kosztowny w Jego oczach. A więc możemy uważać, że ta pierwsza wypowiedź Pana Jezusa. Każdy ogniem będzie posolony. Wyraża myśl o tym, iż dla Boga cenne jest takie życie, które zostało oczyszczone przez dobrowolne podporządkowanie się Bogu. Mimo wystawienia nas na niebezpieczeństwo, tylko dlatego, że zaufaliśmy Jezusowi. Teraz drugie zdanie w tych dwóch wersetach. Sól jest dobra, ale jeśli zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? No i ta wypowiedź, to zdanie jest jeszcze trudniejsze od poprzedniego. Dlatego, że sól sama w sobie nadaje potrawom smak. Sól również i służy do konserwowania różnych substancji. A więc wydawałoby się, że jest niezniszczalna. Na przykład w świecie heleńskim mawiano, że sól działa w martwym ciele, w martwym mięsie właściwie powinno być powiedziane, jak dusza. Bo mięso pozostawione samo sobie zepsuje się, ale dobrze posolone utrzymuje świeżość. To tak, jakby sól wlewała w to martwe mięso trochę życia. I podobnie chrześcijanin został wysłany wtedy, jak Pan Jezus mówił te słowa szczególnie, do pogańskiego społeczeństwa. Po to, by żyć wśród niego. Po to, by dla niego coś dobrego uczynić. By je ochronić przed zepsuciem i gniciem. A więc sól nie może zwietrzeć. Sól jest dobra, bo ma takie wspaniałe, dobre, ożywcze działanie. No i wiadomo, że w tamtych czasach, że ówczesne elity społeczne były, tak mówiąc ogólnie oczywiście, znudzone życiem. Ten starożytny świat stopniowo przeżerała moralna zgnilizna. Zanikała czystość, a pojęcie niewinności było coraz mniej znane. Powiedziałbym, że odchodziło do lamusa. Dostrzegali to też sami starożytni. Pewien rzymski poeta i satyryk z przełomu I i II wieku porównał Rzym do ścieku. Teraz nie podaję jego imienia i tak dalej, bo unikam wszelkich szczegółów. I właśnie to umiłowanie luksusów, ale też i oddawanie się, podawanie się różnym nieobyczajnym zachowaniom przez starożytnych, dowodzą, że w tym ich znudzeniu i powiedziałbym rozkapryszeniu poszukiwano jakichś bodźców, by wzniecić w sobie jakieś wznioślejsze emocje. W sobie wzniecić coś wznioślejszego. Tę tęsknotę człowiek zawsze ma, jego duch zawsze ma, mimo że nasza cielesność nas wpędza w takie stany, że nazwano to życiem wścieku. I właśnie się pojawia chrześcijaństwo. We właściwym czasie w imperium pojawia się chrześcijaństwo. Dlatego, że jedynie chrześcijanin miał i ma to coś, co mogło i może wnieść do społeczeństwa nowy zapał i ten właściwy smak. Powołaniem chrześcijanina stało się wnoszenie duchowego środka antyseptycznego, odkażającego do tego ścieku i wywieraniu wpływu oczyszczającego na życie moralne. Jak sól zapobiegała psuciu się mięsiwa, tak chrześcijaństwo miało przezwyciężyć zepsucie ówczesnego świata. Zatem w swojej wypowiedzi Pan Jezus rzucił wyzwanie chrześcijanom. Świat łaknie, potrzebuje smaku i czystości mimo wszystko, a wnieść do niego może tylko chrześcijanin, nikt inny. No, ale jeżeli on sam utraci porywającą wiarę i czystość życia, to dokąd dojdzie wtedy świat? I właśnie to Pan Jezus mówi, że sól jest dobra, jest właściwa, ale jeśli sól zwietrzeje, właśnie, tu jest cały dramat w tym zdaniu, to czymże ją można przyprawić? Już chrześcijanin się niczym innym nie może przyprawić, bo bez Chrystusa nie ma już niczego. I właśnie Jezus wskazuje, że jeśli chrześcijanin nie przyniesie ze sobą swego nowego zapału i czystości, wtedy świat może na zawsze utracić możliwość odtworzenia, powtarzam, odtworzenia tych cech. One były, powoli zanikły. I teraz jest szansa na odtworzenie, ale muszą przyjść jakieś wzorce. Tym wzorcem właśnie jest Kościół, jest chrześcijanin. I ten chrześcijanin mocą Chrystusa może pokonać degrengoladę świata. I wtedy właściwe Królestwu Bożemu cechy, przymioty będą się nieustannie, stopniowo w tym świecie rozwijać. No i zdanie trzecie w tej Ewangelii Marka. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. W tym zdaniu można zobaczyć sól w znaczeniu czystości moralnej, dlatego że biel soli była wtedy symbolem czystości. A zatem to zalecenie, miejcie sól sami w sobie i zachowujcie pokój między sobą, można by oddać coś w takim rodzaju. Miejcie w sobie oczyszczający wpływ Ducha Chrystusa. Mieć sól w sobie, to znaczy mieć w sobie Chrystusa. Mieć w sobie Ducha Świętego jako Ducha Chrystusa, całą Jego naturę, Jego osobowość. Dalej. Pozbądźcie się samolubstwa, goryczy, gniewu, wzajemnej urazy. Oczyśćcie się ze złości, agresji, egocentryzmu. I dopiero wtedy i tylko wtedy będziecie w stanie żyć w pokoju z bliźnimi. Czyli zachowujcie pokój między sobą. Dopiero wtedy. A więc innymi słowy, Pan Jezus mówi, że tylko wtedy, gdy się wiedzie życie oczyszczone z pragnień naszej starej natury, naszego ja. I żyjemy życiem wypełnionym Chrystusem. Wtedy możemy współżyć z innymi ludźmi w prawdziwej wspólnocie i tworzyć nowe społeczeństwo pełne harmonii i Bożego ładu. No i teraz Ewangelia według Łukasza i te dwa wersety. Dobra jest sól. Jeżeli jednak i sól smak straci, czym zostanie przyprawiona? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Ją się wyrzuca na zewnątrz. I każdy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czasami w głosie Pana Jezusa się wyczuwało groźbę. Chciałby coś powiedzieć w sposób surowy, budzący jakiś lęk, żeby nas przestraszyć. Nie zastraszyć, nie, ale żeby po prostu nas ocucić. Bo jeżeli ktoś stale złośliwi, stale krytykuje, stale reaguje gniewliwie, to też gdy przejawi srogość, to nie ma żadnego skutku. Natomiast gdy ktoś zawsze przemawia z miłością i nagle w jego głosie się pojawi, czy też wyczujemy surowość, to wtedy się skupiamy, by się przysłuchać z uwagą temu, co chce nam powiedzieć. I właśnie w tej Ewangelii taki klimat jest w tych dwóch wersetach. Jezus chce tu coś powiedzieć szczególnego. Jeżeli coś traci swoją wartość podstawową, jeżeli coś, ktoś nie spełni swego zadania, to się nadaje tylko, jedynie do wyrzucenia. Kiedyś, teraz sobie przypominam i chcę to przywołać, gdy miałem cykl Człowiek, niebo i piekło i gdy mówiłem o Gehennie, to tam wśród tych kilku, bodajże, o ile pamiętam, 10 miejsc, może 12, teraz już nie pamiętam, ale to można sobie w Radiu Pielgrzym odnaleźć i tam jest też, są też konspekty, to właśnie zauważyliśmy, że głównie przestrogi przed Gehenną, tym jeziorem ognistym, są kierowane do chrześcijan, nie do grzeszników, do chrześcijan. A więc ta srogość tutaj, chcę ją przywołać, jest zasadna. Jeśli my tracimy naszą wartość podstawową, nie spełnimy swego zadania, to wiedzmy, kochani, nadamy się tylko do wyrzucenia. Będą mówić, Panie, Panie, będą się tłumaczyć, myśmy mówili w Twoim imieniu, żeśmy głosili Ewangelię, żeśmy uzdrawiali, cuda czynili, demony wypędzali, a nagle słyszą, nigdy Was nie znałem, idźcie precz. Więc to właśnie jest ta przestroga, ta srogość. Dlatego też Pan Jezus się tutaj posługuje solą jako symbolem chrześcijańskiego życia i nawiązuje do jej podstawowych wartości. Sól jest dobra. I ta sól dobra będzie, jak już mówiliśmy wcześniej, konserwować. A więc chrześcijanin jest niejako sumieniem dla bliźnich. A Kościół jest sumieniem dla narodu. Sól jest dobra, tak jak sumienie jest dobre. I chrześcijanin musi być takim człowiekiem, w którego obecności, nawet bez słowa, naszym rozmówcom nie przejdą przez usta dwuznaczne żarty. Nawet bez słowa. Ktoś będzie przepraszał za to, że przeklina, albo też, że mówi jakieś gruboskórne żarty. Albo gdy ktoś kogoś szkaluje w naszej obecności, nagle się opamięta i zacznie przepraszać i się zatrzyma. Albo gdy ktoś snuje jakieś niegodziwe plany działania i się nagle zorientuje, że my się wewnętrznie dystansujemy. Więc to jest ten wpływ dobrej soli. Dlatego też musimy się nastawić na to, że w sposób nieustraszony, nawet przez milczenie, przez obecność, a czasem też i przez słowne działanie, przeciwstawimy się wszelkiemu złu, że będziemy popierać każdą dobrą sprawę. I tu nie może być strachu przed ludźmi, bojaźni przed ludźmi, obawy przed utratą ich zaufania. Bo to nigdy nie może być warunkiem naszego spokoju. Nasz spokój będzie tylko wtedy, gdy my jako ta dobra rzecz, sól konserwuje i my oddziałujemy konserwująco na nasze otoczenie. Dalej, sól jest przyprawą, mówi Pan Jezus. Ona ma swój smak. I nasze życie nie może być życiem pozbawionym smaku. Nie możemy tracić tego smaku. A więc chrześcijanin z natury jest człowiekiem, który nadaje smak, jak sól. No ale jeśli jestem ponurakiem, jeśli jestem beznamiętnym wyznawcą Jezusa, członkiem zboru i chodzę, bo chodzę, czytam Biblię, bo czytam, śpiewam, bo śpiewam, modlę się, no tak, że mało kto słyszy, to cóż ze mnie za chrześcijanin? Czy to jest prawdziwa pobożność? Prawdziwe chrześcijaństwo? Muszę być takim człowiekiem, pełnym życia, pełnym Chrystusa, który ze względu na swoją odwagę, odwaga tylko, że jest, sól tylko jest, jest w solniczce, ale potem się znajduje w zupie, znajduje się w mięsie i tam oddziałuje, tam znika, tam wnika. A więc ma odwagę być sobą, nawet gdy niby znika. Ale potem, gdy jemy potrawę, czujemy, że tam ta sól jest, mimo że jej nie widać. Chrześcijanin, który ma nadzieję, nadzieję, która przekracza tę rzeczywistość, w której żyjemy, ma pogodę ducha, jest uprzejmy, ale nie w sposób taki wyuczony, wytresowany, lecz z natury, spontanicznie jest uprzejmy. To wtedy taki chrześcijanin wnosi do życia, do środowiska, do społeczeństwa nowy smak. I powiem jeszcze, wnosi szczególny urok. Tak, szczególny urok. Ale tego już nie będę teraz rozwijał, chociaż to jest ciekawa myśl. No i już ostatnie coś, gdy chodzi o ten werset, te wersety z Łukasza. Ona się nie nadaje ani do ziemi, ani do nawozu, ją się na zewnątrz wyrzuca. Sól również używano do nawożenia gleby. Ona stymulowała wzrost roślin użytecznych, więc była nawozem, czymś, co dawało życie. I chrześcijanin też musi być takim człowiekiem, by w jego obecności ludzie łatwiej stawali się dobrymi. By się ludzie łatwiej stawali dobrymi, ale trudniej gorszymi. Powtórzmy to. Musimy być takimi ludźmi, by w naszej obecności ktoś inny łatwiej mógł zdobywać dobre cechy. By się na przykład mógł nawrócić, a potem też i wychować w Chrystusie Jezusie. Natomiast ktoś, kto jest zły sam w sobie, ażeby trudniej mu się udawało pogorszyć swoje życie, by trzymał standard, jeżeli go nie może poprawić i stać się dobrym człowiekiem. I chyba znamy takich ludzi, w których towarzystwie jest trudno uczynić pewne rzeczy. A też i znamy takich ludzi, pod wpływem których czynimy to, czego nigdy byśmy sami nie uczynili. Jak to jest dobrze przebywać w towarzystwie tak ludzi wspaniałych, w których obecności łatwiej być odważnym, wspaniałomyślnym, dobrym, miłosiernym. A więc chrześcijanin musi wnosić z sobą tchnienie nieba, w atmosferze którego rozkwitają rzeczy piękne, a tchnienie to sprawia, że usychają rzeczy złe. Teraz sobie kojarzę, gdy mówi nam apostoł Paweł, że przyjdzie Jezus i tchnieniem ust zniszczy przeciwnika. Więc mamy być takim tchnieniem, które daje i życie, a zarazem też i umartwia, przywodzi do zniszczenia rzeczy złe. Wonnością życia ku życiu, ale i wonnością do śmierci. Pamiętamy, apostoł Paweł o tym mówi. A więc takie jest nasze powołanie. Jeżeli chrześcijanin go nie wypełnia, jeżeli go nie wypełniamy tego powołania, nie żyjemy zgodnie z nim, to tracimy podstawę, by się nazywać uczniem Chrystusa. I nie zdziwmy, gdy Jezus powie: nigdy was nie znałem, a my przywołamy całe swoje życie. Na przykład ja bym przywołał moje ponad pół wieku wiary, głoszenia Bożego Słowa. On powie takie słowa: mam nadzieję, że nie, i trzymam się cały czas kurczowo, żeby tak nie było, bo muszę dotrwać aż do końca. Więc muszę wypełniać swoje powołanie. A według Bożych zasad, niestety, bezużyteczność oznacza odrzucenie. A więc, kochani, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Pan Jezus mówi do nas w przypowieściach. One są mówione, nie pisane. A też się tym przejmijmy. Panie Jezu, dopomóż, abym się przejmował tym aż do końca moich dni. I błogosław moje siostry, braci, przyjaciół, którzy razem ze mną rozważają te Twoje piękne słowa. Wzmocnij nas Duchem Świętym, abyśmy byli tym, kim jesteśmy, dzięki Twojej łasce. Amen.